zajmuje się społecznie nie tylko ratowaniem domów czy przestrzeni, które zostały w jakiś sposób zdegradowane przez kopalnie, ale generalnie zajmujemy się ratowaniem domów przysłupowych i krajobrazu kulturowego, który je otacza. Tak można byłoby w skrócie powiedzieć. Od wielu, wielu lat, od właściwie od 2007 roku działa nasze Stowarzyszenie Dom Kołodzieja. Właśnie ma siedzibę tu, w tym domu Kołodzieja. I pomagamy ludziom remontować takie domy, pomagamy takim ludziom, generalnie edukujemy od dzieci, młodzieży, dorosłych, czym jest ta architektura regionalna i jak należy się, że tak powiem, z nią obchodzić. Od wielu lat zajmujemy się właśnie tym tematem i powiem tak, łatwiej nam rozmawiać z mieszkańcami, z właścicielami domów przysłupowych na terenie od Lubania po Kamienną Górę niż tu w Worku Turuszowskim, właściwie w Zagłębiu domów przysłupowych przypadających na polską stronę. Trzeba wiedzieć, że tych domów jest na trójstyku Polski, Czech i Niemiec około 19 tysięcy, z czego najwięcej jest po stronie czeskiej, 13 tysięcy, 6 tysięcy ponad jest po stronie niemieckiej. Po polskiej stronie jest ich zaledwie 600 sztuk. Tyle przynajmniej mamy zinwentaryzowanych. I połowa z tego przypada właśnie na Worek Turuszowski. Połowa jest rozproszona. Przez wiele lat nie było tak naprawdę płaszczyzny do rozmów, nie było osób zainteresowanych na Worku Turuszowskim pogłębieniem tego tematu. Tak jakby ta architektura była obciążeniem dla nich, tak jak gdyby no, było to coś wstydliwego, coś źle się kojarzyło i nie było zainteresowania. Dopiero od jakiegoś czasu widzimy, że ten temat wraca, że ten temat jest coraz bardziej poruszany i możemy tu już rozmawiać z ludźmi. Jeżeli chodzi o Wigancice, to jest wieś, która zdominowana była przez tą właśnie architekturę przysłupową. Takich wsi tutaj na terenie Worka Turuszowskiego jest jeszcze wiele, między innymi Wyszków, Wolanów, Zatonie. Kiedy się wjeżdża na ten obszar, warto zwrócić na to uwagę. To jest unikatowa architektura występująca tylko tutaj u nas, na Łużycach. Takich domów nigdzie nie ma. To jest połączenie kultury słowiańskiej, techniki budowlanej i techniki frankońskiej, która tutaj przyjechała, która się charakteryzuje tym, że domy słowiańskie, te parterowe, zrębowe, które znamy w Polsce, zostały nadbudowane piętrem. Takiej konstrukcji ryglowej, jak mówią co niektórzy domy w kratkę albo domy z muru pruskiego. Tu właśnie te domy są charakterystyczne, właśnie domy przysłupowe, że one doszło tutaj do tego połączenia, że to piętro wzniesione jest na tych słupach i okala izbę zrębową. To jest coś, co jest fenomenalnym rozwiązaniem i unikatowym. Można takie domy spotkać w Chile, tam gdzie Łużyczanie wyjechali za chlebem, albo w Norwegii. Ale w Europie nie ma nigdzie indziej, tylko tam. Znajdujemy się na terenie historycznych Łużyc. A historyczne Łużyce to dzisiaj trójstyk Polska, Czechy, Niemcy. I ten akurat fragment Łużyc, który przypada na polską stronę, to jest właśnie Worek Turuszowski do Kwisy. Czyli to jest ograniczony okres, ograniczony, że tak powiem, terytorialnie teren. Stąd tylko tyle u nas jest, ale też i nie bez znaczenia jest fakt, że jednak niewłaściwą ochroną prawną te domy są objęte, bo trzeba powiedzieć, że 3/4 tej architektury nie jest wpisana do rejestru zabytków i nie jest chroniona prawem. Czyli tak naprawdę właściciel może z tym domem zrobić, co chce.
Jakie plany wasze stowarzyszenie ma na Wigancice? Bo no działacie tam prężnie, żeby coś tam zrobić.
Zacznijmy od tego, że wieś Wigancice nie została wykreślona z ewidencji polskich wsi. Tam jest 96 działek należących do osób prywatnych, działek niewywłaszczonych. Są to zarówno grunty rolne, jak i grunty budowlane w centrum wsi. Przykładem jest tego chociażby ruina domu pana Stasiwolaka, ale takich jest jeszcze kilkanaście takich przy głównej drodze. W każdym bądź razie W związku z tym, że ta wieś istnieje w wykazie polskich wsi, została tylko zdegradowana, nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby do tej wioski mogli wrócić ludzie. Mieszkańcy kilka lat temu zadbali o to, ażeby w planie miejscowym, najpierw w studium, a później w planie miejscowym, znalazły się odpowiednie zapisy pozwalające na to. I mamy na przykład możliwość wybudowania tam domów jednorodzinnych, parterowych, parterowe domy z użytkowym poddaszem i na obsługę ruchu turystycznego budynki jednopiętrowe z użytkowym poddaszem. Co jest przeszkodą w zasiedleniu tej wsi na dzień dzisiejszy? A mianowicie fakt zdegradowanego wodociągu i zdegradowanej drogi. Wieś kiedyś miała swój wodociąg, własne zasilanie wody, ale w wyniku wyburzenia budynków, które stały, że tak powiem, tuż przy samej drodze na dole, zniszczono, zarwano wodociąg. Ta rura wodociągowa w dalszym ciągu jest w drodze i ona tam jest, ale przepusty zostały zatkane i generalnie woda się przelewa przez drogę do strumienia, który jest rzeczką graniczną. No i drugi ważny powód to jest to, że droga, która przeprowadzi przez wieś, a jest to typowa wieś łańcuchowa, droga została zniszczona przez ciężki tabor, który tam rozjechał to wszystko. Także to jest droga powiatowa, żeby było śmiesznie. Te dwie rzeczy powodują, że no, ludzie są póki co wstrzymują swoją decyzję na powrót do tej wioski. I robimy wszystko, żeby w jakiś sposób pobudzić zarówno nasze lokalne samorządy, jak i inicjujemy pewne działania. A mianowicie poprosiliśmy do współpracy polskie uczelnie techniczne, czyli Politechnikę z Poznania, z Wrocławia i Politechnikę Śląską z Gliwic, żeby się, że tak powiem, pochylili nad tą przestrzenią i pomogli nam tą wieś zaprojektować na nowo, zaplanować na nowo. Mamy 8 projektów koncepcyjnych zagospodarowania jej. To zostało poprzedzone konsultacjami społecznymi, prawda, które się odbyły z udziałem mieszkańców wioski. Tak, były dwudniowe takie konsultacje przy współpracy również czeskiej strony, bo Czesi również w tym uczestniczyli. Także mamy 8 koncepcji. W tej chwili powstają prace magisterskie już takie już bardziej, że tak powiem, docelowe, czyli projekt szkoły, projekt jakiejś przestrzeni publicznej, projekt na przykład jest pięknie zrobiony, projekt winnicy z hotelem spa. Mamy 2 projekty zagospodarowania gospodarstwa rolnego pani Agaty, które zostało. W ubiegłym roku właśnie studenci w październiku robili nam inwentaryzację tego osiedliska i zamierzamy w przyszłym roku, bo już chyba w tym roku nie zdążymy, ale w przyszłym roku chcemy wprowadzić produkt patentowy, który przygotował Wydział Budownictwa tej Politechniki, tej uczelni, na ocieplenie, technologię na ocieplenie szachulca, czyli taki produkt, który będzie nam potrzebny również do innych naszych działań.
Czyli żeby była ta ściana
ocieplona, żeby spełniała dzisiejsze normy energetyczne. Takie są prawidła, że domy szachulcowe, czyli ze słomy i z gliny, ociepla się od środka. Nie na zewnątrz, tylko od środka. I właśnie Wydział Budownictwa przygotował właśnie taką technologię, którą chcemy po prostu zrobić prototyp na właśnie przykładzie tego zabudowania tych dwóch domów przysłupowych, których właścicielem jest Agata, pani Agata, i to będzie taki program eksperymentalny.
Czyli w tej chwili tam został jeden dom pani Agaty?
2 domy to są. To jest zabudowa gospodarcza, w sumie w kształcie kiedyś była litery U. Są 2 domy przysłupowe, które są zaklejone, przebudowane i jeden budynek ryglowy. W jednym gospodarstwie rolnym.
Te działki dalej jakby należą do mieszkańców, że oni zostali wywłaszczeni.
Tak.
A zazwyczaj jest tak, że kopalnia zanim wysiedli, no to wywłaszcza. Nieprawda. I daje rekompensatę.
W tym wypadku było inaczej. W tym wypadku było inaczej. Wysiedlano wieś, ale trzeba pamiętać, że w pewnym momencie, kiedy hałda popłynęła na czeską stronę, bo granica jednak z Czechami tam była i obsunięcie nastąpiło z wałowiska, rząd polski musiał płacić odszkodowania Czechom. W związku z tym zrobiono wtedy, czy przyspieszono decyzję o utworzeniu z wałowiska wewnętrznego i to zwałowisko zewnętrzne przestało, że tak powiem, funkcjonować. I zostawiono tych niewysiedlonych ludzi samych sobie. Ci ludzie sami opuścili tą wieś, ponieważ nie było już szkoły, nie było sklepu, autobusu, autobus już nie dojeżdżał.
I to było w jakich latach?
To był końcówka lat 90. Dojazd był, tylko że droga była już rozjechana, nie było już dzieci, nie było już ludzi tyle w tej wiosce, no, po prostu. No. Ci ludzie zostali zostawieni, tak na dobrą sprawę można byłoby powiedzieć, ku przestrodze dla Opola. Bo ci ludzie też zostaną na skrawku, tak, jeśli to pójdzie.
No i potem oni się wyprowadzili, w związku z tym, że warunki do życia były ciężkie. Ale jak doszło do tego, że te domy zostały zburzone?
Znaczy te, które zostały wywłaszczone, wykupione przez kopalnię, to kopalnia wyburzała. Albo zlecała wykonanie, wyburzenie. Tak jak na przykład w moim przypadku, ja w zamian za rozbiórkę domu stałam się właścicielem materiałów rozbiórkowych. Natomiast pozostali, ci, którzy zostali tam w tej wsi, którzy no, sami się, że tak powiem, wynieśli z powodów prozaicznych, no nie pozwolili w jakiś sposób na to, żeby te domy popadły w ruinę, ale to był ich wybór. Ale oni dalej płacą podatek gruntowy za zabudowany teren, nie?
Pan Stryżek mówił wczoraj, że są właściciele tej ziemi cały czas, ale on, ja to tak zrozumiałam, że to ma dla nich znaczenie symboliczne już teraz.
Nieprawda. W tej chwili elektrownia sprzedaje działki, bo oprócz kopalni, elektrownia jeszcze wywłaszczała nieruchomości i elektrownia od kilku lat sprzedaje te działki. I te działki kupują ludzie. Właśnie Ewa z Arturem są tego przykładem, nie? Także nie jest prawdą, że ludzie nie są zainteresowani tym terenem. To jest nieprawda. Ludzie są zainteresowani kupieniem działek tam, ale wstrzymuje ich wszystkich przed, że tak powiem, inwestycją, brak infrastruktury. Myśmy w ubiegłym roku jeszcze jedną rzecz zrobili. Właściwie w tym roku żeśmy to skończyli, a mianowicie wychodząc naprzeciw temu problemowi związanemu z drogą, postanowiliśmy w ramach grantu, którego żeśmy dostali od PGE, zrobić mapę, zinwentaryzować w ogóle całą wieś. Metodą skaningu laserowego zrobiono nam tego i mamy całą wieś zinwentaryzowaną geodezyjnie i oprócz tego wykonano nam mapę do celów projektowych pod budowę drogi. Mamy nawet drogę wytyczoną w Wigęcicach. Także to jest już taki, twardy dokument, że tak powiem, który mamy, który będzie, mam nadzieję, początkiem budowania, odbudowy.
A jak patrzycie na te swoje plany, na ten harmonogram tych wszystkich zdarzeń, to kiedy Wigęcice mogłyby znowu stać się miejscowością, w której mieszkaliby ludzie?
I jakie macie pomysły na sfinansowanie tych infrastrukturalnych najważniejszych rzeczy, tej największej bolączki w tym momencie?
Nie ukrywam, że te wszystkie działania, o których mówię tutaj, o tej infrastrukturze, planujemy sfinansować, proponujemy cały czas też władzom samorządowym Bogatyni, miasta i gmina Bogatynia, która została właściwie obciążona tym problemem, bo kopalnia tak naprawdę umyła ręce. Teren, który był jej, znaczy zbędny, po prostu się go pozbyła, tak? I dzisiaj gmina Bogatynia ma poważny z tym problem, no bo to jest na dzisiaj jej już obowiązek, przynajmniej odbudowa wodociągu. Droga sama w sobie, bo to jest droga powiatowa, też jest problemem dla starosty, ale starosta mówi, ja nie widzę tam problemu na razie, bo tam nie ma ludzi. My mówimy, nie ma ludzi, no bo nie ma drogi i koło nam się zamyka. Nie można zaplanować na dzień dzisiejszy. To jest plan na wiele lat, ale upatrujemy tutaj możliwości w funduszach pozyskanych z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. To jest jedyne źródło na tą chwilę, które pozwoliłoby nam na zrewitalizowanie tej zdegradowanej przestrzeni, na rekultywację tego terenu, bo to jest, można powiedzieć, pokopalniany obszar zniszczony niepotrzebnie w wyniku błędu, który należy po prostu przywrócić.
Jakby pani mogła opisać, jakiego błędu, jakby o co tam właściwie chodziło?
Tak jak wstępnie powiedziałam.
Czy jest szansa na to, że ktokolwiek poniesie konsekwencje za popełnienie tego błędu?
Myślę, że nikt nie poniesie konsekwencji. Jest to wkalkulowane, że tak powiem, podejrzewam w naszą gospodarkę. Natomiast, tak jak powiedziałam wcześniej, hałda popłynęła na czeską stronę i to był ten moment, że się zorientowali, że tam nie można już przy tej granicy sypać tego nadkładu i żeby nie było konfliktów między innymi też międzynarodowych. I to spowodowało, że się kopalnia z tego terenu wycofała. Podobnie wyglądało w Wyszkowie. Ludzie też, mieszkańcy, bo tam hałda stanęła praktycznie przy samej wsi. Tam ludzie mieli pola, to pola oddali. Natomiast liczyli jeszcze, że kopalnia ich wywłaszczy ich z tych domów, z tych budynków. Tak się nie stało. kiedy zamknięto zwałowisko zewnętrzne i te domy stały się im zbędne. I te domy później sprzedawali naprawdę za niewielkie pieniądze i to była szansa dla młodych ludzi z okolicy, którzy te domy kupili za parę tysięcy złotych, można było sobie domek kupić. Stąd właśnie w Wyszkowie jest tak bardzo dużo dzieci, bo są młodzi ludzie, tylko że nie mają wiedzy, czym jest, gdzie mieszkają, czym jest ta architektura. Te tereny już, można powiedzieć, nie są w jakiś sposób zagrożone, one pięknie, że tak powiem, obrosły roślinnością, ta hałda nie przypomina w niczym już dzisiaj z wałowiska, to jest pięknie zalesiony teren, oddany lasom państwowym, koła łowieckie zabiegają tam o odstrzały dewizowe nawet, także to jest fajny teren, pięknie się natura odbudowuje.
Odbudowującą się naturę widać też w Gdańcicach, dzisiaj jak tam byliśmy, faktycznie jest to niezwykle bujna przyroda, czy jakby te plany odbudowy też biorą pod uwagę tą przyrodę, która już tam zdążyła zaistnieć?
Tak, dlatego że mamy pewne plany, na przykład jeśli chodzi o starą drogę. Ta stara droga, ona po wojnie, zabudowa, która tam była, 12 domów przysłupowych, które szczytami stały do drogi. Nie były zamieszkane już po wojnie. Jakoś społeczność tam nie chciała zamieszkać na tej stromej drodze i myślimy o tym, żeby zrobić tylko, przeprowadzić tamtędy ścieżkę rowerową. Jeden z tarasów albo nawet dwa tarasy chcielibyśmy odsłonić w ramach zajęć z archeologii. Jesteśmy już umówieni z Uniwersytetem Wrocławskim na to i zrobieniem kwerendy. Na całej wsi, ale stara droga, chcemy ją pozostawić jako rezerwat architektoniczno-przyrodniczy.
Jest to jeden z ostatnich budynków domów przysłupowych zachowanych właśnie w oryginalnym stanie i przeniesiony tutaj do Zgorzelca. Jakby nie mogła powiedzieć, jak to się wydarzyło w ogóle, skąd taki pomysł?
Przyjeżdżałam do Wigancic może w takich trochę niecnych celach, bo wieść okoliczna głosiła, że prawem kaduka można sobie przyswoić coś ze sprzętów domowych na przykład. Kopalni zależało na tym, żeby jak najprędzej te domy, które zostały wywłaszczone, zostały wyburzone, czyli można było w ostatniej chwili, będąc szybszym od buldożera, coś tam sobie przysposobić. Ja tak jeździłam do tych Wigancic, poznałam mieszkańców jeszcze tam żyjących. Właściwie to pojechałam za spodami od maszyn, no, żeliwnymi, bo urządzałam sobie ogródek piwny i ich potrzebowałam. Tak się zaczęła moja przygoda z Wigancicami. Po kilka lat tam jeździłam, w którymś momencie, kiedy zjeżdżałam właśnie z Wyszkowa tą drogą, pomyślałam sobie, mój Boże, po tym domu chodziłam, już go nie ma, po tym domu chodziłam, już go nie ma. Staje się mimowolnie staje się świadkiem historii tego miejsca. I pomyślałam sobie, mój Boże, wszystko z tej wsi zabieram, to może dom zabiorę. No i podjechałam do tego domu, akurat przyjeżdżałam do domu Kołodzieja, do tej pani Dzikowej, przyjeżdżałam do niej i stanęłam przed tym domem, musiałam się cofnąć, bo on był taki duży i tak mówię, Boże, jaki ty jesteś duży, co ja z tobą zrobię? Nie miałam zupełnie na niego pomysłu, była tylko chęć uratowania substancji budowlanej. Ja nie miałam zielonego pojęcia, czym jest ten dom, że on jest jakiś wyjątkowy, w ogóle co to za dom przysłupowy. Nie miałam o tym zielonego pojęcia, bo u nas się nie uczy regionalizmu. Tak się zaczęła moja przygoda. Zapytałam konserwatora, co on na to. Powiedział, że świetny pomysł, że pomoże. Później kopalnia ucieszyła się bardzo, bo się pozbędzie wrzoda w postaci domu wpisanego do rejestru, a tak to musieliby złożyć go gdzieś tam na składzie konserwatorskim. No i tak się stało. Znaczy, tak. Nie, było tam wiele wpisanych, ale były rozbierane właśnie na składzie konserwatorskim, złożone gdzieś na terenie kopalni, przykryte eternitem, komuś ten eternit był później potrzebny. Jak pojechałam po kilku latach zobaczyć, jak ten budulec wygląda, to nie było co zabierać, nie? Bo tak to wyglądało. No w każdym bądź razie podpisałam umowę z kopalnią, że w zamian właśnie za rozbiórkę tego domu stanę się właścicielem. I czekałam później na dofinansowanie z Ministerstwa Kultury. Byłam pierwszą osobą chyba w Polsce, która dostała dotację na prywatny zabytek. Ustawa o ochronie zabytków z 2003 roku dopiero pozwoliła osobom prywatnym ubiegać się o takie środki. No i za trzecim podejściem dostałam te środki na translokację, na rewitalizację, na remont tego domu. W maju, na przełomie maja i czerwca, czyli w przeciągu miesiąca czasu, przenieśliśmy ten dom. 3 dni demontaż, 9 dni, przepraszam, 2 tygodnie czyszczenie i 9 dni montaż konstrukcji drewnianej. Później już wykończenie. Zrobiliśmy z tego budynku, został zaadoptowany ten budynek na funkcje komercyjne, usługowo-gastronomiczno-hotelarskie. Zrobiłam jeszcze z tego obiekt kategoryzowany, trzygwiazdkowy i nie dlatego, że mam fobię na gwiazdki, tylko dlatego, żeby pokazać, że stary dom można zaadoptować, że można mu nadać współczesne funkcje, bez uszczerbku dla jakości, dla standardu.
Elementy drewniane były przeniesione, ale murowane były odnowne.
Tak, w tej sali, w której siedzimy, tak, ale to nie z tego budynku. Akurat, bo tutaj była ścianka.
A to co murowane, to jest
tak,
nowy
tak,
materiał.
Tak, tu siedzimy akurat w tak zwanej ciemnej komorze i ta komora była, te sklepienia były murowane na nowo. Te okno jest oryginalne z tą kratą. Tutaj te opaski, to wszystkie, te drzwi tutaj, te wejściowe, to wszystko to jest oryginał. Także tak to wygląda. 80% okien, stolarki okiennej, a w całym domu jest 66 okien, jest oryginalnych. Szyby nawet są oryginalne. Bardzo dużo detalu udało mi się odzyskać, ponieważ wszyscy zgodnie twierdzą, mieszkańcy, że dobrze się w tym domu mieszkało, niczego w nim nie przerabiali, na żadne plastiki, na żadne takie rzeczy. W związku z tym zachował walor autentyczności. Dom pochodzi z 1822 roku. W przyszłym roku mamy 200 lat. Będzie.
Ale też właśnie jak rozmawialiśmy z panem Zbigniewem, to pokazywał nam taką małą książeczkę z opowiadaniami, nie pamiętam nazwy autora teraz, ale Niemca, który wrócił tutaj i okazało się, że tu mieszkał.
Tak, to jest książeczka opowieści graniczne, napisana przez Waltera Stefana, wnuka naszego kołodzieja, który tutaj mieszkał w tym domu, którego rodzina przekazała mi prawa autorskie do tej książki, do rękopisu, że tak powiem, żebym mogła tą książkę wydać. No, mamy ją wydaną. Także to są opowieści graniczne. Jak się żyło w Wigancicach, takie opowiastki mniej i bardziej poważne. 2 rozdziały naszemu domowi są poświęcone.
Czyli on tutaj przyjechał i miał okazję zobaczyć ten dom już po translokacji?
Nie. On nie, ale jego kuzyn, tak? Zresztą ta rodzina przyjeżdża do nas. Tutaj otworzyliśmy ten budynek, hotel właściwie, to zaprosiłam wszystkich żyjących mieszkańców. I przedwojenną tą rodzinę, i powojennych jeszcze rodziny, 5 polskich rodzin mieszkało. I bohaterem był dom, trzeba było go według polskiej tradycji ośpiewać, ograć i w ogóle, nie? Opić też. No, najpiękniejsze było śniadanie, każdy schodził w kapciach, w szlafrokach, bo pochodził po swoim domu. Nie? Oczywiście opowiadania były tego typu, a co znaleźli co znalazła pierwsza rodzina na strychu, nie? I czy to się zgadza, bo Rudolf akurat był jako ostatni mieszkaniec naszego domu. A dlaczego Rudolf wylądował po wojnie po polskiej stronie i dlaczego pan ten, który mieszkał pierwszy, pan Cymbryło, zawiózł go do szpitala na przykład w Bogatyni, Niemca młodego, nie? No, takie historyjki mamy takie zapisane. I przyjeżdżają. Mówią zgodnie, że ten dom, to był dobry, wygodny dom. No ale oprócz mieszkańców samego domu zabrałam też i społeczność wiejską, Wigancic Żytawski, zabrałam. No tak zainicjowałam takimi działaniami, jak zrobiłam takie tablice pod domkami takimi rekreacyjnymi tutaj, upamiętniające życie wsi. No i tak zaczęli mieszkańcy z Gorzelca przychodzić najpierw i tak zaczęli się z tym miejscem, by zaczęli prowadzić innych. Pomyślałam sobie, mój Boże, przeniosłam dom, ale on przecież on ma swoją historię, on ma swoje miejsce, gdzieś ludzie go pamiętają. No i dobrze postawiłam na mieszkańców Wigancic, bo oni w sumie są taką zwartą społecznością, bardzo, bardzo zintegrowaną i to się tak w sumie wywdzięczyło, bo nasze mieszkanki naszego domu zainicjowały pierwsze takie spotkanie, zjazd absolwentów szkoły podstawowej w Wigancicach. No i to miało być małe, kameralne spotkanie. Jeszcze dom stał sam, nie było jeszcze tej dobudówki. No i a jeszcze internetu tak nie było popularnego, to była taka poczta właściwie pantoflowa. I w pewnym momencie pani Halinka Krauzowa mówi, pani Elu, tyle się ludzi zgłasza, że my ich tutaj nie pomieścimy w tej małej sali. A jak im powiedziałam, że się nie zmieszczą, to mi odpowiedzieli, że ich to nic nie obchodzi, oni na oknach będą wisieć i tak przyjdą. No i tak się zaczęło od pierwszego praktycznie spotkania, nie mam nigdy mniej jak 150 osób i tak to już później się przerodziło zjazdy mieszkańców. Oni co spotkanie wybierają sołtysa, oni mają społeczną radę sołecką, także to jest bardzo zorganizowana społeczność. Organizują czyny społeczne sobie na Wigancicach.